Ojcze, rozmawiamy w dniu szczególnym, w 80. urodziny papieża Franciszka. Osoby znające go jeszcze z czasów jego posługi w Buenos Aires mówią, że nie przepada specjalnie za obchodzeniem urodzin i że nigdy nie był to dla niego dzień szczególnie ważny. Także dziś w Watykanie to był dzień normalnej pracy, spotkanie z kardynałami, audiencje, no potem w Domu Świętej Marty był oczywiście tort i życzenia. Co według ojca taki sposób świętowania, obchodzenia urodzin pokazuje nam, jakiego człowieka, jeśli chodzi o Franciszka?
Tak, dla papieża był to zwykły dzień pracy, poza oczywiście tą poranną mszą koncelebrowaną z kardynałami, ale to znów była inicjatywa nie Franciszka, ale kardynałów, którzy chcieli w tym dniu być z nim i złożyć mu życzenia. W Rzymie przebywa na stałe około kilkudziesięciu kardynałów, do tego dochodzą też przyjezdni. W tej pewnej wstrzemięźliwości w celebrowaniu swojej osoby Franciszek wcale nie jest odosobniony. Wielu ludzi przeżywa podobne trudności, gdy chodzi o świętowanie swoich imienin czy urodzin. W tym sensie Franciszek nie jest jakimś wyjątkiem, ale jest po prostu jednym z nas. I tak sobie myślę, że to może być jakiś pierwszy ślad, który pozwala nam jego lepiej zrozumieć. Jest on poniekąd człowiekiem z tłumu. Kimś, kto, gdybyśmy go nie znali, a gdybyśmy go na przykład spotkali w meczecie czy autobusie, no oczywiście nie w sutannie papieskiej, wcale nie przykułby naszej uwagi. On ma w sobie jakiś rys powszechności, który bardzo go wyróżnia spośród innych ludzi, zwykłych ludzi. Jest inny przez to, że chce być jak każdy inny człowiek, jak każdy inny prosty ksiądz.
No właśnie, mówił ojciec troszeczkę o tym odkrywaniu papieża Franciszka. Jan Paweł II był człowiekiem z dalekiego kraju. Franciszek określił siebie mianem papieża z krańca świata. Obaj musieli dać się poznać, zostać przez nas odkryci. To wzajemne poznawanie nie zawsze bywa łatwe. Czasem rodzi jakieś wręcz nieporozumienia. Jakiego w ciągu tych ostatnich lat Franciszka odkrywał właśnie ojciec osobiście?
Myślę, że mimo wszystko Jan Paweł II odbył trochę dłuższą podróż do Rzymu niż Franciszek. W latach 70. my Polacy naprawdę byliśmy zupełnie nierozpoznawalni w Europie. Niektórzy Włosi byli nawet przekonani, że w Europie nie ma takiego kraju jak Polska. W chwili swojego wyboru Franciszek był już dobrze znany kardynałom. Wiemy to oczywiście jedynie z różnych komentarzy prasowych, w których pisano, że już podczas wcześniejszego konklawe pojawiać się miało jego nazwisko. W chwili jego wyboru, trochę przez przypadek, byłem w studiu telewizyjnych wiadomości i na żywo komentowałem to, co działo się wtedy w Rzymie. I myślę, że ten znany w kościele, ale nieznany szerzej człowiek zdobył sobie jakieś pierwsze zaufanie ludzi, kiedy poprosił zgromadzonych na placu świętego Piotra, aby oni pomodlili się, żeby Bóg najpierw jemu pobłogosławił, zanim on jeszcze zacznie błogosławić innych. To już wtedy pokazywało, jaki będzie styl tego pontyfikatu. Że będzie to papież bliski ludziom, który nie może się obyć bez ludzi, który nie może na chwilę o nich zapomnieć. Jeszcze dodałbym jedną rzecz, że Sobór Watykański II, mówiąc o Kościele, określa Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa, jako powszechny sakrament zbawienia, ale też mówi o Kościele jako o ludzie Bożym. Za każdym z tych określeń, a jest ich dużo więcej, stoi jakaś wielka teologia. Dla Franciszka Kościół jest przede wszystkim ludem Bożym. W swoich gestach, w swoich słowach przypomina on wszystkim ludziom, ludziom ochrzczonym oczywiście, coś, co jest oczywiste, to wy jesteście Kościołem, a ja z wami. Myślę, że jest to ważne dzisiaj, szczególnie tam, gdzie panuje takie przekonanie powszechne, że Kościół to świątynie, to księża, zakonnicy, zakonnice, no ewentualnie katecheci i katechetki, ludzie z branży, ale nie my. Są jacyś my i jacyś oni. My jesteśmy tylko tymi, co otrzymują, a tamci są tymi, którzy coś dają, również gdy chodzi o sprawy duchowe. Franciszek pokazuje, Kościół to my. Nie my i wy, ale my wszyscy ochrzczeni, którzy tak samo wierzymy i w tego samego wierzymy.
Ojcze, my się uczymy papieża, ale i papież uczy się nas i Kościoła. Był ojciec blisko Franciszka w Polsce w czasie jego pielgrzymki na Światowe Dni Młodzieży. Czego papież nauczył się od nas, Polaków?
No oczywiście, papież przyjechał do Polski nawet nie po to, by się czegoś nauczyć, by coś poznać, czy czegoś nowego dowiedzieć, ale by po prostu być z młodymi, z tymi wszystkimi, którzy chcieli się w Polsce z nim spotkać. Polski wcześniej nie znał, nigdy w Polsce nie był, znał oczywiście papieża Polaka, myślę, że znał kilku naszych biskupów, ale na przykład nie słyszałem, by znał jakiegoś polskiego jezuitę. Może się mylę, nie wiem. Dla niego Polska to Europa. Dobrze się u nas czuł, mimo że nie przepada za naśladowaniem innych, to świetnie chyba podjął dialog z młodzieżą z okna kurii krakowskiej. My też chyba zaprezentowaliśmy się mu nie z najgorszej strony. Dobrze poczuł się na Jasnej Górze. Z przejęciem przeżywał wizytę w hitlerowskich obozach zagłady, gdzie zresztą nie wypowiedział żadnego słowa, a to jego milczenie było chyba najgłębszym przesłaniem. Z każdego miejsca z pewnością wywiózł jakieś wspomnienie. Osobiście mogę zaświadczyć, że bardzo mu zapadło w pamięci spotkanie z polskimi jezuitami, bo kilkakrotnie potem wracał do tego, co nam wtedy powiedział. A mówił między innymi, że naszą specyfiką ma być pomoc ludziom w rozeznawaniu tego, co szare. Bo świat nie jest czarno-biały, ale ma tyle odmian szarości, w których możemy się pogubić. I my właśnie mamy pomagać ludziom poruszać się w tej szarości i rozeznawać w tej szarości to, co jest dobre, a to, co jest złe.
No właśnie, łączy was z papieżem ta sama duchowość ignacjańska i jezuickie korzenie. Co w tym papieżu jest takiego szczególnie jezuickiego?
Jest taki dowcip, w którym ktoś pyta jezuitę, czy to prawda, że wy jezuici zawsze odpowiadacie pytaniem na pytanie. Na jezuita na to, a kto ci takich rzeczy naopowiadał? Czyli co masz na myśli, gdy pytasz, co w tym papieżu jest jezuickiego? Ale ja się nie wykręcam tutaj od odpowiedzi. Myślę, że Franciszek był i pozostał synem świętego Ignacego już przez to, że nie nazwał się Ignacym, a Franciszkiem, to jest jezuickie. Jezuickie jest to, że postrzega świat w całej jego złożoności i że nie daje natychmiastowych, gotowych odpowiedzi czy rad. Że więcej pyta niż twierdzi, że rzeczywistość jest dla niego ważniejsza od idei, a czas od przestrzeni, jak sam napisał. Że szuka Boga i ludzi na peryferiach, a nie w centrum. Że idzie za wskazaniami świętego Ignacego, dla którego miłość winno się zakładać więcej na czynach, aniżeli na słowach. Jezuickie jest w nim też to, że dla niego Pan Bóg jest zawsze o wiele większy niż wszystko to, co jesteśmy w stanie sobie o nim pomyśleć. No i wreszcie, że nigdy nie przyjdzie taki czas, by powiedzieć sobie dosyć. Co miałem do zrobienia, to zrobiłem. Bo jezuickie jest magis. Nie już, ale zawsze więcej, zawsze lepiej.
O papieżu mówi się, że jest mistrzem komunikacji. W czym z perspektywy ojca, który przez niemal całe swoje kapłańskie życie zaangażowany jest w media, leży właśnie sekret tej komunikatywności papieża Franciszka?
To ciekawe, ale Franciszek nie widzi kamer. Widzi ludzi, widzi ich twarze, rozpoznaje ich, pozdrawia, jest sobą, ale jakby kamer nie było. Nie jest nieśmiały, nie jest trochę tak jak jego poprzednik, papież Benedykt, któremu trudno było ciągle żyć na widoku, a przecież taki jest los papieży. Pierwszą więc zasadą skutecznej komunikacji Franciszka jest jego naturalność. Jego drugi atut to spontaniczność. Nie waży on, jak może chcieliby niektórzy, każdego słowa. Mówi to, co mu leży na sercu w sposób bezpośredni, jasny. I chciałby się powiedzieć, nie owijając niczego w bawełnę. Wreszcie jego język to nie jest język teologa, lingwisty, który bawi się słowami. Jego przekaz jest czysty i prosty. Czy może aż czasami wprawiać w zakłopotanie, opowiada dykteryjki, lubi nawiązywać do postaci swej babci, żartuje, ale i potrafi jasno powiedzieć, może i z zamierzaną przesadą, nie jest chrześcijaninem ten, kto lubi plotki. Nawet przesadzając, celnie wypowiada swoje myśli. W języku telewizyjnym zwykło się mówić, że kamera kogoś lubi albo nie lubi. Kamera telewizyjna lubi Franciszka. Nie wiadomo do końca, na czym to polega, ale w sumie zdaje się, że on bardzo dobrze zdaje egzamin ze współczesności i nieźle się z tą współczesnością komunikuje.
Odważnie, blisko, z czułością, troską i pokorą. Tymi słowami bywa określany pontyfikat Franciszka. Wielu patrzy na niego jako na tego, który poszukuje człowieka. Pochyla się nad człowiekiem z całym jego życiowym bagażem, doświadczeniem, także pogubieniem i duchowym pokaleczeniem. To według ojca charakterystyczny rys osobowości Franciszka?
Chyba tak, ale znów nie używajmy zbyt wielkich słów, bo nie zdołamy w ten sposób opisać fenomenu papieża Franciszka. Mówisz, Franciszek pochyla się nad człowiekiem, także nad jego duchowym pokaleczeniem. Dobrze, chyba tak jest, ale jest tak, bo ojciec Bergoglio, a dziś papież Franciszek, na własnej skórze doświadczył tego, co przeżywa każdy z nas, własnej słabości, grzechów, przekonania o tym, że o własnych siłach się nie dorasta do zadań, jakie nam stawia życie. Przypomina mi się tu trochę definicja jezuity stworzona przez samych jezuitów już po soborze. Być jezuitą, napisaliśmy wtedy w naszych dokumentach, to wiedzieć, że jest się grzesznikiem, ale powołanym przez Boga, by towarzyszyć Jezusowi. Właśnie to postawienie się w jednej linii z każdym innym człowiekiem, przeżywającym swoje słabości, swoje cierpienia, upadki, ograniczenia, jest warunkiem tego pochylenia się nad drugim człowiekiem. Bez tej solidarności w ludzkiej biedzie jest się nieprawdziwym. Myślę, że jedną z charakterystycznych jakby ikon tego pontyfikatu będą te kadry czy te zdjęcia, kiedy widzimy papieża Franciszka, jak sam się spowiada, też jak spowiada innych. Te obrazy są jakby świadectwem wiarygodności jego słów i postaw.
Miłosierdzie, kościół jako szpital polowy, kościół ubogi dla ubogich, duszpasterskie nawrócenie, kultura wykluczenia i kultura solidarności, zejście z kanapy i założenie wyczynowych butów. To tylko niektóre słowa klucze tego pontyfikatu. Co ojciec by do nich dodał jeszcze?
Dodałbym może jedno jeszcze określenie, które jakoś głęboko zapadło mi w pamięci. I przez wiele miesięcy za mną chodziło. Kiedyś podczas jednego z niedzielnych spotkań na Anioł Pański papież zwracał się do nowo kreowanych kardynałów i przypomniał im, że ich zadaniem nie jest to, by byli dobrymi panami. Nie jest trudno być dobrym panem, wyrozumiałym, wielkodusznym. Nie o to jednak chodziło Chrystusowi. Jezus chce, by jego uczniowie byli nie dobrymi panami, ale dobrymi sługami. I wtedy mówił papież do wiernych na placu świętego Piotra: módlcie się za nas, byśmy wszyscy byli dobrymi sługami. Dobrymi sługami, a nie dobrymi panami. To dla mnie jakoś bardzo ważne rozróżnienie. Mamy dobrych panów polityków, od których coś kapnie, dobrych panów lekarzy, nauczycieli, nawet pracowników instytucji charytatywnych. Mamy wielu księży, nas księży, w których tkwi pokusa, by być takim dobrym panem. Tymczasem zupełnie nie o to chodzi. Trzeba stanąć w jednym rzędzie z proszącymi, z potrzebującymi pomocy, z grzesznikami, z ludźmi spogmatwanym życiem, bo tylko wtedy Ewangelia, którą głosimy, ukaże się w całym swoim pięknie. Bez tego nie ma skutecznej ewangelizacji i jestem przekonany, że tego uczy nas papież Franciszek.
A o jakich jeszcze zapomnianych, czy powiedzmy to zakurzonych kwestiach w Kościele i świecie przypomina nam jako chrześcijanom papież?
Problem w tym, że Franciszek nie za bardzo ma ochotę zajmować się odkurzaniem starych rzeczy. On żyje przeszłością, wspomina swoją babcię, apeluje do młodych, by wsłuchiwali się w mądrość starszych, ale wcale nie po to, by zamknąć się we wspomnieniach. Nie ma w nim tej nostalgii, która jest ucieczką od rzeczywistości. Franciszek to człowiek dziś, z wszystkim, co w tym dziś jest dobre i złe. On chce, byśmy to dziś przemieniali. Nigdy nie mówi, a za naszych czasów to było tak czy inaczej. Mimo swoich lat to bardzo współczesny człowiek, żyje tu i teraz. On nie boi się otwierać nowych dróg, którymi być może jeszcze nikt wcześniej nie szedł. A to wszystko dlatego właśnie, że jest człowiekiem głębokiej wiary. Słowem, nie wyobrażajmy sobie papieża Franciszka z miotełką, który odkurza stare meble i sprzęty.
Jako dyrektor programowy Radia Watykańskiego ma ojciec to szczęście podróżować z papieżem w tak zwanym orszaku papieskim, czyli być w czasie pielgrzymek bardzo blisko niego. Jaki papież jest prywatnie?
No, zdarzyło mi się to kilka razy. Nie ma dwóch Franciszków. Jest jeden Franciszek. W czasie podróży jest on naprawdę taki sam, jak go widzimy podczas audiencji czy podczas wszystkich innych spotkań. To dobry, pokorny człowiek, który czasami jest zmęczony, czasami rozbawiony, który chodzi, a nie kroczy, który je, a nie spożywa, śmieje się, a nie tylko się uśmiecha. Ja go takim widzę, takim go widuję, no nie często, bo nie widzę go zbyt często. I takim jest, mogę przypuszczać, na co dzień. Ta jego naturalność to jego broń, ale chyba też jego bezbronność.
Ojcze, rozpoczęliśmy od papieskich urodzin naszą rozmowę, więc na zakończenie nie może zabraknąć życzeń. Czego ojciec chciałby życzyć papieżowi Franciszkowi?
Papieżowi Franciszkowi życzymy przede wszystkim, by nie zabrakło mu przyjaźni. Może przede wszystkim tej bliskości z Jezusem, którego jest dobrym sługą. Ale ważna jest też ta ludzka przyjaźń i ludzkie wsparcie. Życzymy mu odwagi i wyobraźni. Ale tak sobie myślę, że przy okazji wszystkim sobie możemy też życzyć, byśmy widzieli w nim dar Boży dla Kościoła i dla świata i nie oceniali go według kryteriów, które czasami mają niewiele wspólnego z Ewangelią.